Odkryj, jak wiele twarzy ma sport. Wolny na szlaku sportu. W każdy wtorek na antenie KRDP.
Bardzo serdecznie pozdrawiam. Bogdan Wolny.
Dzień dobry, witam drodzy słuchacze, szczególnie sympatyków sportu. Dzisiaj będzie temat głównie piłka ręczna i karate. To zawodnicy, z którymi robiłem wywiad trochę wcześniej, Malwina Celmer, Jan Pęcherzewski, są perły obecnie na mistrzostwach świata i trzymamy kciuki, żeby przywieźli medale, ale najważniejsze, żeby byli z siebie zadowoleni, był również Jan Kłębek. Będziemy rozmawiali dzisiaj również i ten wywiad Państwu mam nadzieję, że sprawi dużo przyjemności ze Sławkiem Szmalem, to jest obecnie prezes, a robiłem z nim ten wywiad, jak był tutaj na turnieju dziewcząt i chłopców klas czwartych szkół podstawowych. Również z Karolem Bieleckim, ale ten wywiad za tydzień. Rozpoczynamy od piłki ręcznej, od bardzo ważnej osoby. Modular to jest temat, który wiąże się z piłką ręczną europejską. Nie da się bez wymienienia tejże firmy mówić dzisiaj o polskiej i międzynarodowej, a szczególnie europejskiej piłce ręcznej, a głównie też i o Lidze Mistrzów. Mariusz Brudnicki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wiceprezes, jak już wspomniałem wcześniej, Modulara. Rozpocznijmy od ważnego tematu, mianowicie... Ja mam kilka, ale kibice prosili, żeby od tego rozpocząć. Nie da się mówić o osobach, które mogą tu przyjść, o przedłużonych kontraktach bez pana wiceprezesa. Co na obecną chwilę? Tak naprawdę, czy już są nowe kontrakty podpisane? A powiem zaraz, dlaczego zaczynam od tego pytania.
Za każdym razem staram się przekonać kibiców, że mówić o transferach można tylko w komplecie, a ten komplet w klubie to Xavi Sabaty, Artur Stanowski, Adam Wiśniewski i moja skromna osoba, i to bardzo czasami. Wtedy, kiedy klub faktycznie potrzebuje tego wsparcia w obszarze negocjacji czy w obszarze rozmów z menadżerami, kiedy mamy faktycznie trudne negocjacje, kiedy mocno walczymy o zawodnika, kiedy mamy do czynienia z zawodnikiem, który jest w bardzo wielu klubach pożądany. To po pierwsze. Po drugie, właściwie wszystko, co miało być już powiedziane na temat transferów na rynku, pracuje, tak to nazwijmy kolokwialnie. Wszyscy już wiedzą o bardzo ważnym transferze, o Fazekaszu. To myślę, że Gergo, który zostaje w Płocku do 2029 roku, to jest świetna niespodzianka. Klub pracował na tym bardzo intensywnie, co najmniej od pół roku prowadzone były rozmowy z Wesprem. Chcę tutaj od razu też powiedzieć, że niektórzy mieli wrażenie, albo można było przeczytać w komentarzach, że pewnie Wesprem niekoniecznie chciało Gergo u siebie widzieć. No więc chcę to jasno, mocno zdementować i rozmowy nasze z Wesprem były bardzo trudne. Wesprem bardzo zależało na tym, żeby Gergo wrócił, natomiast Gergo podjął własne decyzje. Czuje się bardzo dobrze w Płocku, chciał rozwijać swoją karierę w Płocku i klub z Wesprem to uszanował, za co też jesteśmy im bardzo zobowiązani i to bardzo fajny gest z ich strony, świadczący o tej takiej przyjaźni w sporcie między klubami. Natomiast kolejne transfery klub pewnie będzie za chwileczkę ogłaszał. Jak zwykle nie możemy nic na ten temat mówić.
I licz, to już jest jasne.
Słychać o tym, że jest coraz bliżej Wisły.
Sypszak?
Kamil Sypszak, to tego ani nie mogę potwierdzić, ani zaprzeczyć. Na pewno jest to zawodnik, z którym Wisła będzie prowadziła rozmowy. Na pewno jest to zawodnik, wokół którego można zbudować również dużo historii. Ja ze swojej perspektywy na to patrząc również dużo marketingu i myślę, że klub mocno będzie rozważał tego zawodnika i szukał możliwości pozyskania go, bo pamiętajmy, że Paryż nie tak chętnie będzie oddawał swojego zawodnika
ma
do 2027 roku.
No,
zobaczymy, jeżeli będzie jakaś okazja, to oczywiście będziemy szukali tam swojej szansy.
Zacząłem od tego pytania, bo niektórzy sympatycy piłki ręcznej, jest ich sporo w naszym mieście, o to pytanie poprosili, więc teraz ja zaczynam.
Jasne.
Ja zaczynam już. Pytanie odnośnie Ligi Mistrzów, mianowicie jesteśmy na miejscu siódmym, 8 drużyn w naszej grupie. Premiowane miejsce, to jak zajmiemy to szóste, jest szansa, bo już to runda, jest już runda rewanżowa, ale wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Mamy 3 puchary w tym sezonie i jesteśmy usatysfakcjonowani. Liga Mistrzów w tamtym sezonie się nie liczy, ale myśmy mieli większe apetyty na ten sezon. Czy Liga Mistrzów cię nie rozczarowuje w takim razie, jeżeli chodzi o to, bo jak wspomniałem wcześniej, apetyt rośnie w miarę jedzenia, a my jesteśmy na miejscu siódmym, przed ostatnim.
Pełna zgoda. Pełna zgoda co do oceny miejsca, w którym jesteśmy, bo takie są fakty.
No i do nadziei, którą mieliśmy przed sezonem Lidze Mistrzów, bo już w końcówce.
Tak, ale musimy pamiętać, oczywiście zawsze byśmy chcieli to robić szybciej, zawsze chcielibyśmy być dalej, ale musimy też pamiętać o tym, że projekt Wisła Płock wystartował naprawdę całkiem niedawno z perspektywy ambicji europejskich. To jest po pierwsze. Po drugie, nasza konkurencja nie śpi. jeżeli popatrzymy, jak wzmacniają się nasi przeciwnicy, to będziemy też troszeczkę bardziej z pokorą do tego podchodzili. Rozbudziliśmy apetyty po potrójnej koronie. Byliśmy przekonani, że jesteśmy w stanie zawojować, albo takie były oczekiwania, natomiast sztab bardzo mocno studził te oczekiwania. Oczywiście siódme miejsce niesatysfakcjonujące, żeby było jasne. Liczę na to, że w drugiej części rozgrywek będziemy po prostu punktowali, że to my będziemy ładnie grali i wygrywali jedną, a nie ładnie grali i przegrywali jedną, bo to po prostu boli. To pokazuje, że jesteśmy blisko, ale jeszcze cały czas nie tak blisko. Myślę, że sztab i zawodnicy muszą się zastanowić nad tym, gdzie są przyczyny, ponieważ takie porażki o jedną bramkę pokazują, że to nie jest kwestia po stronie sportowej, że to nie jest problem, że jesteśmy daleko, bo jeżeli byśmy przegrywali 10-8, no to jasne, że nie mamy szansy nawiązać równej walki, ale przy minus jeden, no musimy umieć to po prostu wygrywać. Bardzo podobnie mieliśmy w poprzednim sezonie. Głęboko w to wierzę jako kibic, że w drugiej części sezonu Wisła będzie pokazywała zdecydowanie się lepiej na parkietach i będzie po prostu punktowała. A jak będzie, zobaczymy. Natomiast też chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że my przyzwyczailiśmy się bardzo szybko do zwycięstw, a sport jednak polega na tym, że w większości przypadków musimy się oswajać z porażką, a sukcesy są tylko taką wisienką na torcie, ponieważ gdyby każdy za każdym razem wygrywał, to nie byłoby tych przegranych, nie byłoby trochę sportu, w związku z powyższym nie byłoby tej rywalizacji. Więc wielu docenia to, co Wisła robi w tak krótkim czasie i warto też mieć to na względzie i warto też pamiętać, że ta droga jest narysowana na 4 lata. Wymaga to cierpliwości. Kibice oczywiście, ja też jako kibic chciałbym świętować triumfy w Orlen Arenie czy w Berlinie, no ale musimy też mieć świadomość, że budowanie tego projektu to nie jest coś, co zrobimy w chwilę. Wystarczy popatrzeć po największych
klubach. Na ile jest przewidziany ten projekt?
2028.
Super. Wracając do i podsumowania, które usłyszeliśmy, mamy 2 punkty, ale Veszprem ma 12 i prowadzą, a my rzeczywiście nie odstajemy od innych zespołów. Z Veszprem też mogliśmy tutaj wygrać, bo 12-13 minut przed końcem był remis. Przecież to nie jest to, że my tam gdzieś rzeczywiście, to prawda, ale modular podsumujemy Ligę Mistrzów. Ogląda cała Europa, oglądają naprawdę kibice tę dyscyplinę sportu na najwyższym poziomie. Warto było tam wejść?
Jeśli byśmy mieli to podsumować biznesowo, to takich działań nigdy nie da się ocenić. To po pierwsze. Po drugie, to jest cały czas jeszcze krótki okres czasu w marketingu. Okay. Przyzwyczajenie odbiorców do znaku, do logotypu wymaga dużo dłuższej perspektywy czasowej. My ten projekt widzimy w zdecydowanie dłuższej perspektywie i chciałbym w 28 roku w Kolonii spotkać się z Wisłą. My na parkiecie, oni na parkiecie. I to jest takie marzenie. Natomiast
Mówimy o finale, tak?
Projekt Droga do Kolonii dla Wisły jest narysowany w jasny sposób. Mamy go zakończyć w 28 roku w Kolonii. W finale Final Four z wynikiem jak najlepszym.
Odkładam na półkę do archiwum i będę sobie to co roku, co pół roku sobie odtwarzał. Dzięki za taki projekt. No dobrze, ale dzisiaj jest taki czas, jeżeli ktoś wspiera jakąś drużynę jako sponsor, no niekoniecznie chciałby, żeby w tej dyscyplinie sportu były pewne incydenty, które no, odbiły się szerokim echem, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Jakie wrażenia, jaka ocena, jak ty to odbierasz jako sponsor między innymi Ligi Mistrzów, ale tak naprawdę blisko piłki ręcznej. Ukrali nas, że nie mogą być na meczach 6 razy, oczywiście dla mnie kara byłaby, gdyby odsunęli ich od wszystkich meczów Wisły i Kielc do końca sezonu, ale to jest co innego. Najważniejsze jest twoje wrażenie i wizerunek, jaki po sobie zostawili w tej dyscyplinie sportu w Orlen Arenie?
To są 2 problemy. Pierwszym problemem...
A i prosiłbym cię o ocenienie kary, którą...
Ocena kary?
Tak. Czytałem to 10 razy i trochę niejasne.
Jestem głęboko przekonany, że Wisła z tą karą się nie zgodzi. Ja z perspektywy sponsora będę naciskał, ponieważ jesteśmy sponsorem również Wisły Płock, więc będziemy z perspektywy sponsora naciskali i również wspierali Wisłę w dochodzeniu do prawdy, ponieważ decyzja pana komisarza jest kuriozalna.
Pan Łebek.
Tak, decyzja pana komisarza Łebka jest kuriozalna. Ukaranie trenerów bez ukarania tego, który prowokuje, bez ukarania tego, który rozpoczyna tą awanturę. albo przez cały mecz ją tak naprawdę wszczyna. To nie pierwszy przypadek, to po pierwsze. To nie tylko z trenerem Sabatę, trener Ruszendłajew ma zatargi podczas meczy. I to, co widzimy dzisiaj, to jest tylko tak naprawdę finał pobłażania przez wiele, wiele lat trenerowi Ruszendłajewowi na polskich parkietach i robienie z niego jakiegoś wielkiego bohatera. A ciężko mówić o bohaterstwie trenera, który potrafi w czasie meczu kazać złamać rękę przeciwnikowi i jest to nagrane na różnych social mediach i komisarz na to nie reaguje. To są jak gdyby rzeczy kuriozalne. Wyzwiska, które kieruje. Sam byłem po meczu Pucharu Polski w Kaliszu, również stojąc przy autokarze klubowym, czekając na naszych zawodników po wygranym Pucharze Polski. Pamiętam te obrazki, kiedy trener Ruszendłajew ze swoimi zawodnikami wyskoczył do nas jako do kibiców, mając tam jakieś swoje przekonania, że on ma rację. No, to jest kuriozalne. No, w ten sposób nie powinien wyglądać sport. Na pewno tak nie powinien zachowywać się trener drużyny, która przez wiele lat święciła triumfy. Nawet jeśli dzisiaj te triumfy jest mu ciężej zdobyć niż przez ostatnie lata.
Czy ja dobrze zrozumiałem? Najpierw była ugoda pomiędzy jednym i drugim klubem, wspólne oświadczenie, które znamy. Teraz jest kara. To nie koniec?
Mam nadzieję, że nie. Znaczy ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że jako modular i jako również członek Rady Nadzorczej klubu będę naciskał na prezesa i będę oczekiwał jednak dalszych konsekwencji i wyciągnięcia ich, ponieważ Płock został bezpodstawnie pomówiony. To jest pierwsze. Płock został bezpodstawnie pomówiony o rasizm. Te słowa mają potężny wydźwięk. To nie jest powiedzenie, że jesteśmy lepsi lub gorsi. To odbiło się potężnym echem w Europie. Wielu moich klientów, moich partnerów biznesowych z Europy dzwoniło, pytało, rozmawialiśmy na ten temat. Tłumaczyłem im, że to absolutnie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. No ale jeżeli czytamy to w Marce, jeżeli cytuję to Repik, jeżeli Federacja Piłki Ręcznej Francuska o tym mówi, albo najlepsi zawodnicy ze świata piłki ręcznej, jeżeli Dikame wrzuca to na swoje sociale, no to mamy do czynienia z jakąś kuriozalną sytuacją, bo podstaw nie ma żadnych. To podpunkt A. Podpunkt B. Klub z Kielc nie ustosunkował się, nigdy nie przedstawił na to żadnych dowodów. Mówienie, że a może coś się wydarzyło, no okej, ale w naszym systemie prawnym jednak mamy po pierwsze domniemanie niewinności, a więc jeżeli nie mamy dowodów na coś, to ciężko jest kogoś o cokolwiek oskarżać. Tak. Uważam, że jest jeszcze jeden wielki błąd popełniony przez Federację i przez Związek, który przez lata pobłaża takim sytuacjom, a mianowicie komisarz Łebek, kiedy zresztą prezes Należyty na tym meczu był i musimy też o tym pamiętać, że gdyby prezes Należyty usłyszał akty rasistowskich zachowań, na pewno by reagował natychmiast, obowiązek miał delegat, ale prezes też by to słyszał. Jeżeli tego nie słyszał, to zachodziło domniemanie niewinności i należało wydać zabezpieczenie w postaci zakazu wypowiadania się w mediach przez obydwu trenerów, nie mówię tutaj ani o jednym, ani o drugim, ale przez obydwu trenerów w tej sprawie. Komisarz Łebek tego nie zrobił, mając materiały, które spłynęły do niego z klubów, mając wiedzę, która nie potwierdzała tego faktu, ponieważ klub z Kielc nie był w stanie pokazać nagrania, dowodu w tej sprawie, więc należało wydać zabezpieczenie. Nie wydał tego, sprawa się rozpędziła, a trener Ruszendłajew w swoich wywiadach radiowych nie dyskutował na temat tego, czy piłka ręczna w Płocku i w Kielcach to najlepsza dyscyplina, tylko każdy wywiad swój w radio kończył, czy to jest możliwe w normalnym kraju, oskarżając jedną największą polską firmę o tuszowanie rasizmu i o pomawiając płockich kibiców o rasizm i zadając pytanie retoryczne w wywiadach, czy to jest możliwe w normalnym kraju. Chcę przypomnieć, że tak, jesteśmy w normalnym kraju i to nie jest żadna republika bananowa i takie opowieści pana trenera Ruszendłajewa są po prostu obraźliwe nie tylko dla kibiców z Płocka, ale dla wszystkich Polaków, którzy od 30 paru lat budują ciężko demokrację i budują ciężko Polskę, w której dzisiaj żyjemy. I nie po to, żeby obywatel, jak chciałby się nazywać Europy, opowiadał o nas takie rzeczy w radio w Hiszpanii, bo to się odbyło potężnym echem w Hiszpanii, ta dyskusja się toczyła bardzo mocno. I dla mnie porażające jest to, że za każdym razem finał tej dyskusji, kiedy trener Sabatę mówił, w Polsce jest fajnie, to trener Ruszendłajew pytał, czy to jest normalny kraj. Więc odpowiadamy trenerowi Ruszendłajewowi, tak, to jest normalny kraj i jeżeli chce się uczyć normalnych zachowań, to powinien się dostosować ze swoimi zachowaniami właśnie do normalnego kraju, bo na razie nie przystaje do normalnych zachowań.
Tak właśnie patrzą dzisiaj ci, którzy wspierają drużynę. Tak, chcemy czystego, fajnego, męskiego i fair widowiska sportowego, oparto na zasadzie fair play. A emocje? No emocje są zawsze, bo po to jest sport, ale nie aż takie. Rozumiem, że teraz są pisma gotowe już do przedstawienia kolejnych wyjaśnień dla klubu kieleckiego, dla trenera, którego nazwiska tutaj nie powiem, bo nie powiem. Na jakim etapie jesteśmy w takim razie teraz? Bo widzę, determinacja po stronie Modulara jest mocna.
Tak, ze strony Modulara determinacja jest bardzo duża, ponieważ jest to po prostu nie fair. Ja bardzo lubię Święte Wojny, jeżdżę na nie od wielu, wielu lat. To nie jest tak, że jestem na pierwszej czy na drugiej. Tą historię znam od wielu, wielu lat. I też absolutnie nie jestem za tym, żeby ją w jakiś nadmierny sposób minimalizować, żeby doprowadzić to do takiego hasła derbów albo jakiegoś takiego grania między zaprzyjaźnionymi drużynami, bo absolutnie tak nigdy nie będzie. Tego kolorytu nie możemy pozbawić, to jest nasze największe widowisko. Natomiast musimy pilnować tego, żeby widowisko było... musimy pilnować, żeby widowisko było na boisku, żeby aktorami byli zawodnicy, a nie zachowanie trenera. Natomiast co do tego, co się będzie działo dalej, absolutnie jestem przekonany, my dołożymy wszelkich starań z naszej strony, żeby klub dochodził swoich praw i dochodził prawdy, ponieważ w tej chwili absolutnie jest olbrzymia determinacja środowiska dookoła, żeby wpłynąć na Wisłę, żeby to wyciszyła. Żeby nic z tym nie robić, żeby uznać, ponieważ to już przyschło, ponieważ już niektórzy tam zdążyli w federacjach francuskich napisać, że wysłali sprostowanie, ale to nie jest tak, że można rzucić w przestrzeń publiczną takie oskarżenie, a później powiedzieć, dobra, chłopaki, no już się nic nie stało, dajmy sobie spokój. Głęboko w to wierzę, że klub z Płocka, że Wisła Płock spotka się z klubem z Kielc, jeśli nie przeprosi za swoje zachowania, spotka się w bardziej neutralnym środowisku niż pan komisarz Łebek i mam nadzieję, że tam Kielce nie będą mogły posługiwać się jakimiś przypuszczeniami, tylko będą musiały po prostu położyć dowody na stół. To pierwsze. A jakie będą decyzje trenera Sabatę w stosunku do gruźb karalnych, które wysnuł w stosunku do niego trener Duszenbajew, to już jest jego kwestia osobista, ale również jeżeli będzie potrzebował wsparcia prawnego w tym obszarze, to będziemy do dyspozycji.
Celem jest, żeby widowisko było ładne, estetyczne, bojowe, fajne i godne. Rywalizacja na najwyższym poziomie, ale nic nie przytłamiło i nie przyćmiło tego widowiska, czyli żadne zachowania typu no dość nieodpowiedzialnego, bo my o meczu już nie rozmawiamy. Nie wiem, kto rozmawia. Ja nie wiem, kto rozmawia w ogóle o meczu. No, nawet nie wiem, czy wszyscy do końca wynik pamiętają, tylko każdy powiedział, nie powiedział, podszedł, nie podszedł, czyli koniec z tymi tematami. Było to za dużo, miarka się przebrała u tego trenera.
Mam nadzieję, że klub będzie miał determinację w sobie do tego, żeby nie słuchać tych propozycji wyciszenia całego
czy
zespołu.
Modular idzie sam, czy jeszcze potentat w sensie największej firmy też się do tego włączy, bo na razie...
Jak gdyby nie znam polityki Orlenu w tym zakresie. Ja mogę powiedzieć we własnym imieniu. My jako sponsor Wisły Płock też zostaliśmy pomówieni o to, w związku z tym będziemy szukali prawdy w instytucjach bardziej obiektywnych.
Czyli ten sezon zapowiada się naprawdę gorąco. Już jest gorąco, już mamy rumieńce na twarzach, bo Liga Mistrzów przed nami. Będziemy mieli tytuł mistrza kraju, będziemy mieli super puchar i puchar. Czy to się da
świetne
zrobić,
pytanie,
czy już jest...
Świetne pytanie, ale nie do mnie. Pytanie do trenera
ale
i do zawodników.
Ale my się tak wszyscy zastanawiamy. To
oczywiście,
to jest pytanie
że
między
znowu...
kibicami, to jest...
Jasne. Normalne. Oczywiście, że o tym marzymy. Oczywiście, że chcemy tą ścieżkę wygrywania kontynuować i chcemy, żeby dyskutowało się o widowisku sportowym, a nie o tym, czy jeden trener nie wytrzymał ciśnienia i zaczął opowiadać jakieś różne historie.
I taki przekaz zostawmy. Taki przekaz zostawmy dzisiejszej rozmowy. Jeszcze tylko mogę, jeżeli już, to zawsze, a nie wiem jak ty oceniasz oczywiście naszych kibiców, bo oni oddają serce, to dla nich starasz się, żeby to widowisko było i to dla nich trzeba ten porządek zaprowadzić w trakcie tam na ławce, prawda? Bo kibice na to zasługują?
Kibice jednej i drugiej drużyny są bardzo związani ze swoimi drużynami i jedna i druga drużyna zasługuje na to, żeby w końcu można było się skoncentrować na grze, a nie na zachowaniach trenera, którego zachowanie po prostu nie przystaje do dzisiejszych czasów.
Czyli robimy to tak naprawdę dla widowiska, dla fair play i kibice. Robimy to dla was i dla nas. Za to bardzo dziękuję. Mariusz Brudnicki, wiceprezes Modulara, dzisiaj razem z nami, a ja państwa zapraszam na kolejne rozmowy, kolejne wywiady, czyli młodzież, która wyruszyła do Peru i oczywiście prezes Sławomir Szmaltko. Zaznaczam, wywiad robiłem z nim kilka dni przed wyborami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Odkryj, jak wiele twarzy ma sport. Wolny na szlaku sportu. W każdy wtorek na antenie KRDP.
Bardzo serdecznie pozdrawiam. Bogdan Wolny.
Sławek Szmal, 298 razy w reprezentacji naszego kraju. Legenda polskiej piłki ręcznej, nie ulega wątpliwości. Sławek, to co dzisiaj zobaczyłem, to serce raduje, oko cieszy. Twoja fundacja ma się chyba dobrze, bo dzisiaj tutaj była grubo ponad setka w przedziale wiekowym 9 do 12 lat. Także ja bardzo się z tego powodu cieszę, że poświęcasz dla nich czas. Jaki jest cel w ogóle twojej fundacji?
Cel fundacji to jest promocja piłki ręcznej. To jest główne założenie. Chcę pokazać, że piłka ręczna potrafi być sportem przede wszystkim atrakcyjnym też dla tych najmłodszych. Co widać, że klasy dziewczyny i chłopaki z klas 1-4 potrafią ten sport grać, bo dzisiaj pokazały tutaj w Płocku na tym turnieju, że ta piłka wygląda na przyzwoitym poziomie. Chcę, aby motywować trenerów, chcę, aby motywować nauczycieli, żeby ta dyscyplina wchodziła jak i do szkoły, jak i również w klubach. Zwrócić uwagę na tych najmłodszych, co w kontekście budowania całej piramidy szkolenia ma dla mnie najważniejszy punkt, żeby młodzież uprawiała piłkę ręczną.
Były łzy na twarzy w półfinale, ktoś się nie dostał do finału, przegrał. Na tym etapie te emocje naturalne muszą być?
Uważam, że w obecnych czasach te właśnie naturalne emocje rywalizacji, gdzie pojawia się wygrana, przegrana, gdzie pojawia się rywalizacja, są jak najbardziej potrzebne. Obecnie dzieciaki zmierzają się z problemem rywalizacji, ale na komputerze, na telefonie, gdzie tam próbują rywalizować, ale w świecie, który tak naprawdę dla nas jest trochę obcy, a dla nich jest zagrożeniem, że będą traciły te kontakty społeczne. To, co dzisiaj tutaj budowaliśmy, chociażby podczas rozmowy z Karolem Bieleckim, który mówił im o swojej karierze, mówił im, ile potrzeba chęci, pracy, pasji, zaangażowania do tego, żeby osiągnąć najwyższe cele, to uważam, że przez taką zabawę, przez taką rywalizację, jaką dzisiaj dzieci miały, to pokaże im, że świat również jest na obiektach sportowych, że mogą się poruszać, z rodzicami, a nie siedzieć przed komputerem.
Teraz inny zupełnie temat. Sławek, nie wiem, czy nam trochę szczęścia brakuje. Mamy dwa super zespoły, jeżeli chodzi o ligę. Inne również, na pewno są też dobre, ale powiedz mi o tej reprezentacji. Kiedy wejdziemy na te wielkie salony, jakimi byłeś ty, bo wiesz, byłeś piłkarzem numer jeden na świecie w roku 2009. Tak. Czy kiedykolwiek któryś piłkarz będzie miał szansę stanąć na podium, na twoim miejscu jako najlepszy, a nasza reprezentacja wróci do, żebyśmy byli medialni w każdym kraju. Wszyscy znali całą drużynę. Kiedy to będzie?
Ja uważam, że tu musimy poczekać, ale systematyczna praca i przede wszystkim systematyczna praca od dołu. To jest to, jeżeli my zbudujemy mocne duo, o czym mówiłem na początku, jeżeli będzie ta piramida szkoleniowa, że na dole będzie mieli dużo dzieci do uprawiania piłki ręcznej, to tak naprawdę w przyszłości jestem przekonany, że z tej masy wybierze się talenty typu Bielecki, Szmal, Adam Wiśniewski, Przemysław Krajewski, Michał Daszek, bo takie osoby to jest promocja piłki ręcznej. One pokazały, że piłka ręczna jest dostępna dla osób z małych miejscowości, z dużych miejscowości. Po prostu to jest to sport, który przy dużej dozie zabawy, bo trzeba dzisiaj przyznać, że dzieciaki się bawiły, ale pojawiły się, tak jak powiedziałeś, emocje i to jest ważne, że ta gra powoduje różne sytuacje. Najważniejsze, że mają dzieciaki zabawę.
Sławek, odnajdujesz się, jesteś człowiekiem spełniony. Bardziej teraz jako, powiedzmy sobie, działacz, ten, który jest tym koordynatorem, ten, który jest mentorem piłki ręcznej, bo taki dzisiaj jesteś, tak cię dzisiaj wszyscy postrzegają. Tutaj się tak samo odnajdujesz jak na parkiecie, jak między słupkami?
Wiesz co, jest to kolejne wyzwanie, które sobie postawiłem. Właściwie ja miałem jako dzieciak dwa wyzwania, jak sobie dałem. To pierwsze, żeby zagrać w reprezentacji, założyć bluzę z orzełkiem. I nie tylko, bo moim marzeniem było zdobycie medalu. I to marzenie spełniłem. Ale drugie marzenie było, żeby polska piłka ręczna była tak mocna, jaka jest w Niemczech. Żeby w każdej wiosce, w każdym mieście grało się w piłkę ręczną. Ja wiem, że to jest mega trudne wyzwanie, ale docelowo za kilkanaście lat wierzę w to, że jesteśmy w stanie to osiągnąć.
Pytałem Karola Bieleckiego, zapytam to samo o ciebie, o takie pomieszczenie, taki pokój, gdzie masz na przykład taką chęć któregoś dnia zrobić sobie kawę i wejść. Stoją puchary, stoją dyplomy, stoją są koszulki reprezentacji narodowej, stoją różne wyróżnienia. Masz taką swoją chwilę zamkniętą dla siebie, gdzie mówisz, no jednak kiedyś to ja naprawdę mam z czego, wychodzę z pokoju i mówię, walczę dalej. Jest taki pokój z twoimi trofeami?
Wiesz co, ten pokój to moja głowa. Ja nigdy nie przywiązywałem roli do nagród, które osiągnąłem jako sportowiec, bo tak naprawdę wiedziałem, że stajesz kolejnego dnia, jeżeli chcesz coś osiągnąć jeszcze więcej, to musisz mieć ten głód. Musi ci zależeć, że nie jesteś zadowolony z brązowego medalu, tylko chcesz walczyć o srebrny, chcesz walczyć o złoty, więc są te puchary, bo małżonka je zbierała, ale dla mnie one nie były najważniejsze. Dla mnie było najważniejsze sama zabawa, same trenowanie, bo ja kochałem piłkę ręczną. To jest to, co robiłem całe życie i właściwie do tej pory robię.
A ostatnie pytanie, tylko jesteś gotów do kolejnego wyzwania, czyli podejmujesz teraz wyzwanie bycia sterem Związku Piłki Ręcznej. Masz już wszystko przemyślane, masz już plan ułożony, jesteś gotowy, jesteś profesjonalista i wykładasz kawę na ławę, a rywale twoi, bo tam jest jeszcze dwóch, są równie z autorytetami. Jak ty się czujesz teraz w tej roli? Czy ty masz tremę przed takim wyzwaniem, jak czy mówisz, co? Chciałbym to wywalczyć, chciałbym, żeby na mnie zagłosowali?
Bardziej w tą stronę. Ja uważam, że rok temu, gdzie zadeklarowałem oficjalnie z otwartą przybicą, że będę startował na prezesa Związku Piłki Ręcznej, miałem na to plan. Nie jestem osobą, która, nie wiem, miesiąc przed wyborami ogłasza, że nagle chcę startować, bo dla mnie to jest takie nie do końca profesjonalnie. Ja uważam, że żeby być tym prezesem, to trzeba się przygotować, trzeba też podziałać w środowisku, trzeba przedstawić swój plan, jaki się ma na tą piłkę ręczną. I stanąłem do tego z otwartą przybicą. Wiedziałem, że będą ataki w moją stronę, wiedziałem, że to nie będzie łatwe, ale patrząc na ten okres, który przepracowałem, ten praktycznie rok czasu, jestem z tego zadowolony. Jestem z tego zadowolony, że duża część klubów, a właściwie większość klubów Superligi, nawet jestem w granicach 100%, powiedzieć, większość deklarowała, że jest za moją osobą. To świadczy, że mam poparcie w środowisku piłki ręcznej, mam poparcie w środowisku piłkarzy ręcznych, mam poparcie w środowisku trenerów. To jest dla mnie ważna rzecz.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja trzymam kciuki. Sławek Szmal dalej tworzy swoją legendę. Wszystkiego dobrego.
Odkryj, jak wiele twarzy ma sport. Wolny na szlaku sportu. W każdy wtorek na antenie KRDP.
Bardzo serdecznie pozdrawiam. Bogdan Wolny.
Kolejni goście to klub Karate Płockie, karate tradycyjne, z trenerem Jan Kłębek-Sensei. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Malwina Celmer, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Jan Pejcherzewski, dzień dobry.
Dzień dobry.
I od razu gratulacje. Piękne medale. Ja w zapowiedzi tego programu puściłem i pokazałem te medale. Z Portugalii przywieźliście. Trenerze, proszę powiedzieć o tych medalach. Bardzo prestiżowe zawody były.
To były Mistrzostwa Świata, 22. Właśnie. Mistrzostwa Świata ITKF Federacji. I była to bardzo trudna impreza. 700 zgłoszeń do tej imprezy, 31 państw i Polska jako cały kraj reprezentacja oplasowało się na trzecim miejscu.
Jedno z najcenniejszych medali u ciebie, klubie, Sensei?
No, w tym roku tak. Tak, jak najbardziej w tym roku jeszcze...
od tych, które ty zdobyłeś sam osobiście?
No jak najbardziej, bo przede wszystkim te medale tym bardziej cieszą, bo są zdobywane przez moich zawodników.
Malwina, kiedy zaczęłaś tę przygodę? Bo dzisiaj to jest pewien etap, po jakimś okresie czasu do tego dochodzi, ale jak to się zaczęło u ciebie z karate?
U mnie przygoda z karate zaczęła się, gdy Sensei zorganizował zajęcia takie naborowe u mnie w szkole podstawowej. Po tym od razu poszłam do mamy i chciałam się zapisać na stałe treningi. Jeżeli chodzi o moją całą przygodę z karate, no to mogę taką ciekawostkę jeszcze dodać, że kiedy zdawałam na mój pierwszy egzamin na dziewiątek Juchi na biały pas, zdałam go tak dobrze, że tak bezbłędnie, że pozwoliło mi to zdać na ósmy Juchi na żółty pas.
Mistrzostwa Świata, Portugalia, piękny medal. W jakiej kategorii wiekowej walczyłaś?
Moja kategoria wiekowa to byli młodzieżowcy od lat 18 do 21.
Janek, to samo pytanie, bardzo proszę, kiedy zaczęłaś? Bo o medale Mistrzostw Świata to już jest coś. To kiedy był początek?
U mnie dosyć podobnie jak u Malwiny. Zacząłem swoją przygodę z karate w przedszkolu, gdy Sensei zorganizował zajęcia. Na te zajęcia zapisała mnie moja mama i tak naprawdę na początku to chodziłem na te zajęcia dla przyjemności, jako jakiś, powiedzmy, zapychać czasu, ale z biegiem czasu to te zajęcia stały się dla mnie tak naprawdę nawykiem i sprawiają mi one ogromną radość, chodzenie na nie, trenowanie i ćwiczenie.
Janek, o walce Portugalii. Srebro, dlaczego nie złoto? Ale cieszymy się, że jest srebro.
Mój medal jest w kategorii kadet w kata drużynowym.
Kadet to jest jaki wiek?
14-15.
Proszę, mów.
Więc udało mi się zdobyć medal w kategorii kata drużynowe kadetów razem z moimi dwoma kolegami i myślę, że na zawodach pokazaliśmy się z jak najlepszej strony, że wystartowaliśmy, pokazaliśmy najlepsze karate, jakie umiemy. Nie jest to złoto, ciężko powiedzieć dlaczego. Myślę, że po prostu może zabrakło trochę godzin.
A to trener powie dlaczego, tylko słuchajcie trenera w przyszłości. Kto was pokonał, żebyśmy wiedzieli, z kim po prostu przyjdzie rewanż w Mistrzostwa Świata? Jaka drużyna zwyciężyła?
Z Egiptu.
Malwina, ty też masz srebro.
U mnie to nie było kata drużynowe jak u Janka. U mnie to było koło kumite, czyli walka z drugim przeciwnikiem. U mnie to wyglądało tak, że ta walka była na punkty, aczkolwiek po dogrywce żadna z nas nie zdobyła punktów i było wskazanie chorągiewką.
Sensei, czy Egipcjanie, którzy zwyciężyli, to dla ciebie jest zaskoczenie? I czyli medale Malwiny i Janka też jest zaskoczenie?
To, że zawodnicy zdobyli medale, to dużym zaskoczeniem nie było, ponieważ widziałem przygotowania, widziałem ich zaangażowanie na treningach i wiedziałem, że jadą tam po medal. To jaki kolor, na jakim stopniu podium stanęli, to już zależało tylko i wyłącznie od nich na samej imprezie. Natomiast jeśli chodzi o reprezentację z innych krajów, Egipt na tej imprezie był w czołówce, jest na chwilę obecną światową czołówką. My jesteśmy na trzecim miejscu jako Polska.
Dziękuję panu. Malwina, co ci daje, czego się nauczyłaś dzięki karate?
Karate i jakby przede wszystkim jest, to jest ćwiczenie, czyli jakby aktywność fizyczna i jakby efektem tego jest jakby cała rozwinięta dobrze koordynacja ruchowa. Przede wszystkim karate nauczyło mnie samodyscypliny i szanowania drugiego człowieka. Nauczyło mnie również samozaparcia, pokory i przede wszystkim może też radzenia sobie z taką porażką. Taką przegraną jakby traktuję jakby lekcję, którą po prostu na treningu muszę odrobić, żeby się poprawić. Ale ogólnie mogę powiedzieć, że karate uczy mnie jakby bycia lepszą osobą.
Janek, podobne pytanie, naprawdę, bo zdobycie medalu to chyba każdy radiosłuchacz, mam nadzieję, że się orientuje, iż wcześniej jest wykonana solidna praca. Czym dla ciebie jest karate?
Dla mnie karate też to jest jakiś sposób życia, to chodzenie na treningi to są po prostu na tym etapie już nawyki, które bardzo chętnie się wykonuje. Też dzięki karate nauczyłem się być lepszą osobą, potrafię dążyć do celu pomimo jakichś różnych trudności, potrafię pogodzić się z porażką, wyciągnąć z niej jakieś wnioski i dla mnie też karate jest czymś, co pozwala mi stawać się lepszą osobą.
Malwina, czy medaliści się muszą czegoś jeszcze nauczyć, czy już wszystko tak naprawdę teoretycznie opanowaliście i praktycznie też, czy na następnych mistrzostwach też będziecie mieli może już złote medale?
Oczywiście, jakby kariera cała karate polega na tym, żeby cały czas się uczyć.
Ale masz czarny pas już przecież.
Ale mogę mieć następne czarne pasy i kolejne medale i utrzymywać się i stawać się coraz lepszym.
Dziękuję, Janek. Malwina jeszcze będzie pracowała nad sobą, a ty?
Oczywiście, że tak.
Ale dużo ci brakuje do takiego ideału, bo ty wiesz, jaki jest w karate ideał takiego super zawodnika.
To w karate nazywamy to mistrzostwem i myślę, że jeszcze bardzo dużo mi do tego brakuje. Cały czas się do tego zbliżam, ale im dłużej trenuję, tym orientuję się, że jeszcze więcej mi brakuje.
Trenerze, w takim razie podsumowanie. Do Peru wylatują, my to nagrywamy w czwartek, a oni już są w Peru, więc z nadziejami na medal?
Wylatują do Peru z nadziejami na medal. Mam nadzieję, że powtórzą wyniki, a może nawet będą lepsze medale.
Malwina Celmer, była Portugalia, teraz jest Peru. Powiedz, to jest piękna przygoda być zawodniczką na takim poziomie, że już reprezentujesz nasze barwy biało-czerwone. I ten sport, możemy teraz powiedzieć, że również daje ci coś fajnego?
Oczywiście, jakby karate to jest jakby sposób w sumie mojego życia i cały czas myślę o tym karate i trenuję i tak dalej.
To są znajomości, podróże, też tak możemy powiedzieć?
Oczywiście, że tak. Bo dzięki właśnie takim wyjazdom, na przykład mogę też wspomnieć o Pucharze Europy, który był w Słowenii. Rok temu była Portugalia, teraz też była Portugalia. Jeszcze wcześniej odbyły się Mistrzostwa Świata w Brazylii, na których niestety nie miałam okazji wystartować, ale były. No i teraz jest z Peru. No to oczywiście można powiedzieć o tym podróżowaniu.
Czyli to daje też również sport. Warto trenować, warto ćwiczyć, warto być w kadrze Polski. Janek, bardzo cię proszę o tych aspektach, o których mówiliśmy teraz, nietypowo sportowo i emocjonalnie zawodniczych, tylko o takich trochę turystycznych, trochę znajomości. Zawiązałeś i poznałeś fajnych ludzi?
Oczywiście, że tak. W reprezentacji nie ma osób, które nie byłyby, powiedzmy, fajne. Tam każdy stara się być coraz lepszy, coraz lepszą wersją siebie, więc naprawdę w reprezentacji Polski są osoby najlepsze z najlepszych, nie tylko pod względem karate, ale też pod względem charakteru i dzięki karate poznałem naprawdę wiele wspaniałych osób.
Krótko mówiąc, trzymam kciuki za Peru. To są mistrzostwa.
świata.
Dwa razy na Mistrzostwa Świata. Portugalia, Peru. Musisz to wyjaśnić. Proszę bardzo.
W Portugalii były 22 Mistrzostwa Świata Federacji ITKF, jednej z najstarszych federacji karate Shotokan, tego stylu, który trenujemy. Natomiast w Peru federacja WTKF, która jest troszkę młodszą federacją, zrzesza więcej krajów Ameryki Południowej. Tam jest kolejna impreza Mistrzostw Świata, na które państwa są zaproszone z całego świata i tam też jedziemy.
Dziękuję za przybycie do studia. Malwina Celmer, Jan Pęcherzewski i ich trener, sensei Jan Kłębek. Dziękuję wam bardzo. Ja trzymam bardzo mocno kciuki. To jest dzisiaj taki szybki wywiad, ale mam nadzieję, że po Peru przyjedziecie i opowiemy sobie to na spokojnie, dużo więcej. Ale masz jeszcze innych zdolnych zawodników, jeżeli ktoś by chciał ciebie zobaczyć i klub tu gdzie ma przyjść?
Wszyscy zawodnicy trenują w sumie w dwóch miejscach. Albo trenują w naszej siedzibie w Dojo Płocko obok Orlen Areny, albo trenują w Szkole 22 przy Podolance.
Masz jeszcze bardzo ciekawy projekt u siebie, do których zapraszamy radio słuchacza, szczególnie rodziców.
Tak, zapraszamy szczególnie rodziców. W listopadzie rusza nasza akcja, która jest pierwsza w historii. Jest to akcja, w której rodzice będą mogli dzielić pasję swoich dzieci i będą mogli spróbować swoich sił w karate. Ale sam trening to nie wszystko, ponieważ każdy rodzic, który dołączy do tej akcji, będzie mógł wziąć udział w treningach oraz w przygotowaniach do egzaminu na biały pas. I to wszystko będzie trwało niecałe 2 miesiące.
Czyli już starsi nie, tylko rodzice dziadków nie bierzemy pod uwagę.
Rodzice, dziadkowie, nawet starsze rodzeństwo też może wziąć udział. Zapraszamy do grupy dorosłych od 18 roku życia.
Przygody. Tak. Przygody jak z karate. Dziękuję za przybycie do studia. W studio Malwina Celmer, Jan Pęcherzewski, którzy wybierają się, a tak w zasadzie, gdy emitujemy ten program, to już są w Peru i trzymam bardzo mocno kciuki za ich medale. Jakiekolwiek będą to medale, będziemy się cieszyć, a najważniejsze, żeby oni byli zadowoleni z samych siebie. Dziękuję za przybycie do studia. Malwina, Janek i... no i też Janek Kłębek. Dzięki.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Odkryj, jak wiele twarzy ma sport. Wolny na szlaku sportu. W każdy wtorek na antenie KRDP.
Bardzo serdecznie pozdrawiam. Bogdan Wolny.